podsłuchowisko. 23 sierpnia 2011.00. Policje i tajne służby wszystkich państw od wieków wykorzystują podsłuchy konfidentów oraz gromadzą informacje o ludziach, by zapewnić bezpieczeństwo państwa i spokój obywateli. Jednolite uregulowanie w Europie udostępniania danych o połączeniach telekomunikacyjnych okazuje się wcale nie tak oczywiste, a na dodatek jest kwestionowane przez obrońców wolności obywatelskich. Dyrektywa o retencji danych powstała na fali powszechnych obaw przed terroryzmem islamskim po zamachu w Madrycie w 2004 i Londynie w 2005 roku. Zakłada ona wprowadzenie w państwach członkowskich UE przepisów nakazujących operatorom telekomunikacyjnym i dostawcom internetu przechowywanie danych o połączeniach bez dostępu do treści. Dane te powinny być udostępniane organom ścigania w celu wykrywania najpoważniejszych przestępstw. Podstawowym celem europejskiej dyrektywy jest harmonizacja przepisów co do zakresu danych o połączeniach telekomunikacyjnych, których mogą żądać od operatorów uprawnione organy państwa, a także zrównoważenie ich z aksjologicznie przeciwstawną doktryną ochrony prywatności i danych osobowych, jedną z podstawowych wolności obywatelskich, którymi Europa się szczyci. Przegląd zaplanowany po kilku latach obowiązywania dyrektywy pokazuje, że zamysł jednolitej unijnej regulacji na razie niezbyt się udaje. Służby specjalne wszystkich państw charakteryzuje inercja w obliczu prób krępowania szczegółowymi przepisami wszystkiego, co robią. Niektórzy uważają, że potencjalnie osłabia je to w walce z pomysłowymi przestępcami, którzy prawo mają za nic. W tej sytuacji informacje o rzeczywiście realizowanych sprawach trudno jest porównać, bo dane są bardzo różnie interpretowane. Kilka państw w ogóle nie wdrożyło dyrektywy, widząc w nich konflikt z lokalną konstytucją. Trudno się spodziewać zadowalających rozstrzygnięć publicznej debaty o bardziej złożonych prawnie kwestiach jednolitego uregulowania tajnych działań operacyjnych. Na przykład podsłuchy. S. 172043. Ciekawość władzy. Przekazana Sejmowej Komisji Śledczej do spraw nacisków informacja o zainstalowaniu w gabinecie wiceszefa CBA z czasu rządu PiS końcówki systemu informatycznego, pozwalającego mu osobiście w czasie rzeczywistym podsłuchiwać osoby objęte zainteresowaniem operacyjnym podległej służby specjalnej. Świadczy o tym, że nieufność obywateli wobec państwa bywa uzasadniona. W świetle tak kuriozalnego przypadku nadinterpretacji uprawnień operacyjnych zaprezentowane przez posła Andrzeja Czumę na początku sierpnia podsumowanie prac komisji konkluzją, że nie stwierdzono w czasach i w rok nacisków politycznych na służby specjalne wydaje się osobliwe. Naznaczony z politycznego nadania funkcjonariusz Maciej Wąsik, w cywilu archeolog, nadzorujący działania operacyjne służby specjalnej, znalazł upodobanie w słuchaniu godzinami, co też mogą knuć obywatele, jeżeli ten obraz upubliczniony w relacjach medialnych z prac komisji sejmowych jest prawdziwy. To przypomina scenę z jakiegoś ponurego filmu fantastycznego o totalitarnych światach alternatywnych. Ta sytuacja, niestety, aż nadto dobrze ilustruje problemy z uregulowaniem pracy operacyjnej służb specjalnych. Nadmierna władza może korumpować również powołanych do walki z korupcją. Jakie procedury mają nas chronić przed dezynwolturą tych, którzy nadzorują procedury? Środki techniki operacyjnej, do których należy możliwość kontroli połączeń telekomunikacyjnych, wkraczają głęboko w obszar prywatności. Są one dzisiaj niezbędne, a tylko w pewnych szczególnych okolicznościach dostarczają dowodów w sprawach przestępstw. Rutynowe czynności policji, w tym działania procesowe, kiedy chodzi o dostarczenie prokuratorom i sądom twardych materiałów dowodowych na temat informacji wymienianych przez podejrzanego za pośrednictwem sieci, są uregulowane sztywnymi procedurami prawnymi w granicach, na które pozwala wyobraźnia prawodawców. Te procedury mają być solidnie udokumentowane i poddane kontroli sądowej. Natomiast działania służb specjalnych, określane eufemistycznie jako operacyjne, służą często w większym stopniu rozpoznaniu niż dostarczeniu dowodów. Są nastawione na zapobieganie, wykrywanie lub przeciwdziałanie. Muszą niekiedy obejmować osoby postronne lub przypadkowe, a także sytuacje całkowicie prywatne. To jasne, że w działaniach operacyjnych pojawiają się stosy danych, bez znaczenia dla spraw mających doprowadzić do postawienia jakichkolwiek zarzutów kryminalnego naruszenia norm prawnych. Niezależnie od zabezpieczeń prawnych, w tym wewnętrznych procedur odpowiedzialnych i instytucji, możliwość posłużenia się przez funkcjonariuszy służb informacjami pozyskanymi podczas działań operacyjnych to obszar wielu odcieni szarości, które może rozliczyć przede wszystkim odpowiedzialność i uczciwość. S. 172044. Państwo w obronie. Wiele organizacji zajmujących się społeczeństwem obywatelskim, dyskutując ewentualnie ewentualne zmiany w dyrektywie o retencji danych. Kwestionuje całkowicie samą zasadę uprawnienia państwa do uzyskiwania od operatorów danych o połączeniach telekomunikacyjnych i lokalizacji abonentów, głosząc, że tego rodzaju naruszenie prywatności godzi w prawa podstawowe w sposób niedopuszczalny w demokratycznych państwach. Jedno z wydarzeń początku tegorocznego lata, głośna afera z nielegalnymi podsłuchami zlecanymi przez dziennikarzy brytyjskiej bulwarówki News of the World, pokazuje, że posługiwanie się informacjami uzyskanymi technikami operacyjnymi może nie być wyłączną domeną zainteresowań tajnych państwowych służb. Dziennikarze okazują się gotowi sprzeniewierzyć zasadom etycznym, by kupić sensacyjną informację. Pracownicy korporacji tworzą profesjonalne struktury wywiadowcze, by uzyskać przewagę nad konkurencją. Nie warto wspominać adwokatów małżonków, którzy wykorzystują brzmienie polskich przepisów o retencji danych, by wygrywać sprawy rozwodowe. Czy te wszystkie ewidentne nieprawidłowości oznaczają, że należy pozbawić państwo uprawnień do walki z tymi, którzy państwa nie chcą? Gorzkiej lekcji czujności operacyjnej służbom specjalnym dostarczył ostatnio Anders Breivik. Zanim zabił w zamachu bombowym 8 osób i rozstrzelał 69, mógł chodzić za zwykłego obywatela o nieco ekscentrycznych, ale wyrażanych nieszczególnie ostentacyjnie poglądach. Dopiero teraz, na podstawie historycznych wpisów w internecie i korespondencji mailowej, można prześledzić jego powiązania i drogę do terroru. Łatwość komunikowania mobilizuje przecież nie tylko islamskich wrogów cywilizacji, nie tylko demokratyczną młodzież w północnej Afryce, ale również bezsensownych chuliganów w Londynie. Państwo powinno chyba nauczyć się za tym nadążać.